7 minut po godzinie 10. Bardzo się cieszę, że nasi dzisiejsi goście przyjęli zaproszenie do programu Przed Hejnałem ponownie, bo już ich gościliśmy. I to tak całkiem niedawno, ale ponieważ absolutnie nie udało się wyczerpać tematu, nawet go tak napocząć, więc pomyślałam, że będzie miło razem z Agatą Ciechanowską, która wydaje program, pomyślałyśmy, że będzie cudownie Państwa ponownie zaprosić, żeby Państwo więcej opowiedzieli o swojej fundacji, o swojej kolekcji. I już mówię, naszymi gośćmi są pani Katarzyna Sosenko i pan Marek Sosenko, prowadzący Fundację Zbiorów Rodziny Sosenków, a to jest imponująca kolekcja zabawek. Nie tylko zabawek, ale dzisiaj rozmawiamy o zabawkach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to, panie Marku, zgodzi się pan, że wrócimy do lat 70., żeby opowiedzieć, od czego to się wszystko zaczęło z kolekcjonowaniem zabawek w pana
wypadku? Ja już kilka razy powtarzałem, że zaczęło się od filmu. Film to był serial zatytułowany Parada Oszustów i tam znajomy zaproponował, żeby wziąć udział w tym projekcie i zajmowałem się i kwestią doradztwa i znajdowania najróżniejszych rekwizytów takich, które wydawałoby się, że już przestały istnieć, że już ich na pewno się nie znajdzie. No i okazało się, że poznałem bardzo wiele osób życzliwych, bardzo takich sympatycznych i między innymi jedną z nich była pani, która postanowiła w którymś momencie wyprowadzić się z Polski na stałe i musiała zlikwidować wielopokoleniowe zasoby mieszkaniowe. Tam były właściwie wszelkiego typu przedmioty w ogromnych ilościach, bo mieszkanie było ogromne. No i między innymi było mnóstwo zabawek, między innymi też zabawek, które Kazimierz Kordylewski, słynny astronom, miał w swoim sklepie, a sklep był nie dla utrzymania pana Kordylewskiego, tylko sklep był po to, żeby utrzymać Towarzystwo Miłośników Astronomii i w ten sposób zdobywał fundusze i po II wojnie światowej ten sklep przestał istnieć, no i resztki sklepowe trafiły do nas, do zbioru, zwłaszcza, że ówczesne rodzące się dopiero Muzeum Zabawek w Kielcach nie wyraziło chęci przejęcia tych zbiorów.
I trafiło to do pana na poły prywatnej kolekcji.
Tak, trafiło do mnie i zaczęło się w jakiś sposób formować, bo najpierw musiałem zobaczyć, co i czego tutaj mamy dużo, a czego nie mamy w ogóle. Lalek nie mieliśmy. Była jedna główka, jedna taka lalka bardzo słabej klasy.
A wydawałoby się, że lalki są takimi najbardziej oczywistymi zabawkami.
No i tak mi się też wydawało, że trzeba szybko powiększyć w tym kierunku zbiory. I bardzo powoli z początku szło, ale kiedy zorganizowałem jeszcze w 80-tych latach wystawę w krakowskim klubie kolekcjonerów, to nagle ludzie zauważyli, że zabawki też są obiektem, który należy zachowywać i komuś chociażby przekazać. No i w ten sposób zaczęły płynąć zabawki do nas, zaczęła się ta kolekcja powiększać, a jeszcze jedno ważne zdarzenie było, właściwie zdarzenie, ciąg zdarzeń. W latach 60. i 70. zorganizowano tak zwane akcje porządek. Coś, co zdewastowało kolosalne ilości wspaniałych zabytków, bo trzeba było wyrzucić wszystko, co było na strychach i w piwnicach też, no ale w piwnicach mniejsze, mniej ciekawe były zasoby. Natomiast to, co ludzie musieli wyrzucić z zalegających na strychu przedmiotów, to trudno sobie wyobrazić. To w tej chwili przed każdą kamienicą leżało tyle zabytków, że można było super antykwariat wyposażyć. Ja wtedy byłem jeszcze bardzo wysportowany, silny i dźwigałem to wszystko do pociągu, z pociągu do Bieżanowa, do domu.
I gdzie pan to wszystko składował? Bo to
mieliśmy,
trzeba mieć jeszcze magazyn
duży
solidny.
Dom, ale przez jakiś czas wydawało mi się, że w tym domu można zmieścić wszystko. Oczywiście to było odpowiednio segregowane. No i
jak żona traktowała te pana pasje?
Na początku to w ogóle się zaczęło od tego, myśmy się z żoną poznali w Muzeum Narodowym. Zaczęło się od tego, że wydałem żonie wszystkie pieniądze, które miałem na książeczce oszczędnościowej.
Na zabawki?
Wtedy jeszcze nie na zabawki, na inne antyki. No ale żona powiedziała po latach, że tak się zastanawia, jak my tak szybko potrafimy pozbyć się pieniędzy, to jak my utrzymamy dzieci?
Córka jest z nami, więc chyba się udało, ale zarazili państwo córkę pasją.
Tak.
Tak, no właśnie tutaj przygotowując się do wejścia na antenę, rozmawialiśmy o tym, że ja mam wykształcenie historyczno-artystyczne, ale też zdobyłam ogromne doświadczenie pracując u boku taty przez lata. I tak można pomyśleć, że był moment, w którym mogłam wybrać inny zawód, czy pójść do korporacji, czy pracować w zupełnie innej dziedzinie, ale od samego początku miałam poczucie, że to jest moje dziedzictwo, to jest moje powołanie i świadomie rozwijam się dalej jeszcze w tym kierunku, żeby te zbiory inwentaryzować, digitalizować, komunikować ich wyjątkowość, tworzyć wystawy kuratorskie. No, stworzyliśmy też Muzeum Zabawek, więc kolekcja to nie jest tylko jedyna jakby wartość, która została zbudowana przez tatę, mamę i w zasadzie całą rodzinę, bo ta wszechstronność taty też gdzieś została odziedziczona przeze mnie i moje rodzeństwo. Ale też właśnie taki jakby rozwój tych planów związanych z tym, co zostało zapoczątkowane przez rodziców. Mówi się, że kolejne pokolenie podejmuje dzieło rodziców i twórczo je rozwija, więc to dokładnie jest przykład.
No czasami wręcz odwrotnie. Czasami nie chce mieć nic wspólnego z tym, co robili rodzice.
Tak, no też są takie pokolenia, gdzie ja jako antykwariusz, bo to jest też mój główny zawód, widzę często majątki dawne krakowskich elit, można powiedzieć, które zgromadziły ogromny majątek, cenne przedmioty wartościowe, znali się z artystami, architektami, malarzami, mieli piękne wyposażenie codziennego użytku, a to te kolejne pokolenia niestety jakby osiadły na laurach i już nie budowały tego, wręcz można powiedzieć, że ten majątek został rozparcelowany, rozsprzedany, więc niektóre pokolenia mają wpisane w swoją jakby historię, rozwój, a inne mówi się, że jedno buduje, drugie rujnuje, więc no, są różne wersje i podejścia. Ja tutaj od samego początku faktycznie miałam taką wizję, że jeżeli ja się tym nie zajmę, jestem najstarszą córką, najstarszym dzieckiem moich rodziców, to nikt nie pociągnie z taką dynamiką, a ta dynamika jest bardzo potrzebna, dlatego że skala tych zbiorów jest ogromna, nieprzeciętna.
To tu na chwilę postawimy kropkę, ale o tym, co konkretnie znajduje się w tych zbiorach, porozmawiamy za kilka minut. 10:19, wracamy do rozmowy z panią Katarzyną Sosenko i panem Markiem Sosenko, antykwariuszami, muzealnikami, założycielami i prowadzącymi Muzeum Zabawek, między innymi. No i obiecaliśmy państwu, że opowiemy trochę o tych eksponatach, które państwo macie w swoich zasobach, bo tam są fantastyczne rzeczy. Ja zapowiadając naszą rozmowę mówiłam o tym, że na przykład w waszej kolekcji jest szopka bożonarodzeniowa należąca do królowej Bony Sforcy. Albo klocki, którymi bawiły się dzieci pruskiego cesarza Wilhelma II.
Jest mnóstwo zabawek po sławnych ludziach. Nawet niedawno dostałem w prezencie stół, przy którym siedział Ludwik Jerzy Kern, pisząc Ferdynanda Wspaniałego. Więc uznałem, że to jednak też jest obiekt z taką duszą, że w tej kolekcji książeczek dla dzieci powinien być, no bo wszyscy mają tylko książeczki, a tu nagle obiekt taki dodatkowo. Co bardzo nam podobało się, że ta wiadomość do nas dotarła, ale mamy przedmioty między innymi po Olgierdzie Terleckim, słynnym historyku, pisarzu. Mamy po profesorze Banachiewiczu, po Kazimierzu Kordyleskim. Mamy
po Wyspiańskim.
po Wyspiańskim mamy oczywiście to i to od wnuczki Wyspiańskiego, dlatego mamy
pewność,
że to,
jest... to
są oryginalne Wyspiańskiego zabawki. Także...
Na przykład zabawkową fortecę, to powiedzmy, tak, czym bawił się Stanisław Wyspiański, że tak fantazja
Stanisław
i wyobraźnia.
I Staś, no bo jednak Stanisław dla Stasia kupił zabawkę, to forteca z takich monumentalnych, można powiedzieć, kloców, które są odpowiednio uformowane i każdy ma swoje gniazdo, w które się musi wpasować. No i powstaje z tego forteca. Niedawno w końcu udało mi się odpowiednie żołnierzyki zdobyć, takie, żeby w tej fortecy zamieszkały jako...
Ale oryginalne? Czy to znaczy, takie, które by pasowały?
Takie, które pasują, tak, no bo jednak... Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że zabawki, zwłaszcza te ukochane, to są im bardziej zniszczone, tym bardziej pokazują, jakie emocje wiązały się z tym, że dziecko właściwie wykorzystywało te zabawki do granic możliwości. Lalki są porozbierane, nie mają ubranek, mają rozczochrane włosy albo w ogóle nie mają peruk, oczy powpadane. Jest mnóstwo takich... defektów, które można odwrócić. Można uzupełnić odzież, można naprawić oczy, można dorobić coś, czego domyślamy się, pozbyła się lalka czy inna zabawka w trakcie zabawy. Także tutaj pole do popisu i dla nas, i dla naszych wspaniałych konserwatorów, którzy na szczęście jako wolontariusze nam pomagają.
Nie doceniamy znaczenia zabawek dla dziedzictwa kulturowego i historycznego.
Tak, to jest moja taka teza, która ma uzmysłowić, jak ważna jest ta kolekcja, dlatego że instytucje muzealne tworzą swoje kolekcje lub posiadają zasoby i zazwyczaj jest to malarstwo, dokumenty historyczne, rzemiosło artystyczne, czy po prostu jakieś po prostu dokumenty historii i pomijają taki temat właśnie jak przedmioty użytku codziennego związane z dzieciństwem. Natomiast wystawy, które się odbywają w muzeach polskich, prezentują historię człowieka z perspektywy dorosłego i nikt nie zadaje pytania, jak wyglądało życie dzieci królewskich na przykład na Wawelu, czy jak wyglądało dzieciństwo Matejki, czy Kopernika, czy Marii Skłodowskiej-Curie, na przykład takich sławnych Polaków, czy po prostu zwykłych dzieci. I to jest pewna luka, pewna przestrzeń, która przez Muzeum Zabawek, przez naszą kolekcję jest ilustrowana. I kiedy muzeum jakieś w Polsce, mniejsze czy większe, przygotowuje wystawę monograficzną wokół jakiegoś tematu, okazuje się, że trzeba pokazać dzieciństwo, ale skąd wziąć zbiory związane z dzieciństwem? Dlatego zadają nam pytania w formie takiej kwerendy, czyli przegląd zbiorów, gdzie są przeprowadzane wizyty studyjne w magazynie zabawek. I są też robione pewne protokoły, które pokazują zakres tematu, więc tak naprawdę my też edukujemy muzealników i pokazujemy im, jakie są zasoby w tej dziedzinie, jakie są przedmioty dostępne, jaki
może
jest zakres tego tematu tak naprawdę. Kolekcjonerstwo zabawek to są w Polsce ostatnia dekada tak naprawdę, czyli popularność na grupach facebookowych, czy dostępność do internetu, możliwość eksplorowania też międzynarodowych różnych rejestrów, które pokazują dawne kolekcje, bo kolekcjonerstwo zabawek na przykład w krajach anglosaskich jest bardzo poważnym tematem, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, czy w Anglii, czy we Francji. Natomiast w Polsce jest to bardzo młoda dziedzina i tata dzięki temu, że w latach 70. zaczął zabezpieczać te obiekty i tworzyć wokół nich pewne grupy tematyczne, ale też poszukiwać aktywnie obiektów, to stworzył bardzo kompletny obraz dawnego dzieciństwa. I są to bardzo wszechstronne dziedziny, począwszy od zabawek dziewczęcych, chłopięcych, związanych z komunikacją, ale też zabawek związanych, czy sprzętów związanych z edukacją, czy takimi domowymi różnymi działaniami, jak na przykład sztućce dziecięce, serwisy porcelanowe, czy na przykład meble, ale też książeczki ilustrowane i w ogóle ilustracja dziecięca, zabawki sportowe, outdoorowe. No jest tak taki ogrom, rozpiętość tego tematu, udokumentowany w zasadzie od A do Z, nie ma praktycznie jakichś braków istotnych w tej kolekcji, ponieważ przez 50 lat działalności bezinteresownej, bo to trzeba podkreślić, że nasza działalność jest związana z polską kulturą, ale my zawsze robiliśmy to przy pomocy własnej pracy i środków. No i też utrzymujemy dosyć kosztowne magazyny, osoby, które nam pomagają w inwentaryzacji, organizacji tej całej pracy. I przez ten szereg lat stworzenie takiej kolekcji, monitorowanie rynku, aktywne poszukiwanie, no to pokazuje skalę właśnie tego wielkiego działania.
Pani... Jeszcze jest jedna rzecz, o której rzadko się mówi, dlatego że zabawki są piękne, są atrakcyjne, możemy się pochwalić, że mamy zabawki po sławnych osobach, możemy powiedzieć, że mamy wyjątkowe zabawki mechaniczne, które same się bawią, grają, poruszają, ale jest też taka część, która jest dokumentacją. I dwa pomieszczenia w magazynie, w tym głównym magazynie, to są pełne segregatorów. Jedne segregatory to jest dawna historia zabawek, między innymi papiery firmowe, zamówienia najróżniejsze, ale też jest dokumentacja pokazująca, jakie zabawki produkowano, gdzie sprzedawano, jakie sklepy, jakie firmy.
I kto je projektował?
No,
bo to czasami są dzieła
też,
sztuki.
To jest, tak, to wiele zabawek z pierwszej połowy XX wieku to już są zabawki projektowane i to zarówno takie, jak w Niemczech produkowano zabawki projektowane przez Käthe Kruse. To była znakomita artystka i wyjątkowy typ lalek zaprojektowała. Ale u nas chociażby Stanisław Noakowski, który za zabawki drewniane, klocki, dostał na wystawie paryskiej w 1925 roku Grand Prix. Więc to jest jednak wielka rzecz, że nasze zabawki były doceniane. Z powojennych na przykład po człowieku, który był nazywany polskim Picassem, czyli po Kazimierzu Podsadeckim, rewelacyjne projekty zabawek, które nie tylko były świetne artystycznie, ale między innymi Podsadecki wiedział, jakie ma ograniczenia, z czego będzie fabryka robiła zabawki. Czyli to... musi ze ścinków, odpadków, ale żeby zabawka czyli nie dawała takiego wrażenia, że to z byle czego jest wykonane.
I design tutaj, zjawisko wchodzi do tego tematu.
Tu na chwilę znowu stawiamy kropkę, ale wrócimy jeszcze do naszej rozmowy. 10.32, wracamy do rozmowy z antykwariuszami, założycielami prowadzącymi Muzeum Zabawek, panią Katarzyną Sosenko i panem Markiem Sosenko, córka i ojciec. To jest bardzo ważne, że to jest tradycja rodzinna. Czy są takie zabawki, albo inaczej, czy były takie zabawki, które na zawsze wyszły z mody, popadły w zapomnienie? Bo wydawałoby się, że miś, lalka to jest coś, co wszystkie pokolenia znają i właściwie od kiedy tylko zaczęto tworzyć zabawki, to takie zabawki były.
Wydaje się, że niektóre zabawki całkowicie przestały funkcjonować, ale producenci zabawek eksplorują cały czas te tematy i widzą, czego na rynku antykwarycznym czy tym sklepowym, bieżącym nie ma. Między innymi chyba z zabaw ruchowych wiele zostało wyeliminowanych. Między innymi chociażby jojo, diabolo, serso. To są, chociaż widzimy, że reaktywuje się, że jednak od nowa zaczyna się produkować to, co jest już historyczne. Jest kilka kierunków takich, które tylko wymieniają eksponaty, bo jeżeli chłopcy bawią się w wojnę, to ich miecze wyglądają obecnie inaczej, bo są plastikowe, a wcześniej były dwa kawałki patyka skrzyżowane i już był miecz. Jeżeli dziewczynki miały lalki robione przez siebie czy przez mamę ze związanych gałganków, a potem nagle weszły lalki porcelanowe, obecnie plastikowe, z takiego gumoplastiku jakiegoś, trudno to w ogóle nazwać, to te zabawki nadal są, tyle że one ewoluują zdecydowanie. I wydaje mi się, że brakuje takich ciekawych zabawek obserwacyjnych, choć gdzie dziecko ma pewną stałą dioramę przed sobą, siada przed tym, ogląda i marzy. Chociażby tak jak przed wystawą sklepową. Przecież dawniej wiele, wiele dzieci o zabawkach mogło tylko pomarzyć. Więc stawały te dzieciaki przed wystawą i nie mogły się odspawać od szyby. Matka ciągnęła za jedną rękę, dziecko ciągnęło w drugą, bo jeszcze chciało chwilę chociaż być w tym cudownym świecie.
Pani Katarzyno, pani jako dziecko jakie zabawki dostawała? Nowe? Czy właśnie takie zabytkowe?
Tak, były oczywiście w domu zabytkowe zabawki, ale one były zaaranżowane w witrynkach, czy na przykład w pierwszym rzędzie przed biblioteką, w pierwszym rzędzie w bibliotece, gdzie głównym rzędem były książki z pięknymi introligatorskimi złoconymi oprawami, a w tym przednim rzędzie były małe na przykład kolejki lub jakieś figurki. I mój brat, pamiętam, taki 2-3-latek podchodził do takiej witryny i tak palcem pokazywał, nie, bo to była jakby sugestia, że to są zabawki kolekcjonerskie, tymi się nie bawimy. Natomiast ja urodziłam się w końcu lat 70. i moje dzieciństwo jeszcze było takim skromnym, szarym, niezbyt atrakcyjnym, jeżeli chodzi o przedmioty, których też nie było zbyt wiele. I miałam, pamiętam, taki zestaw mebelków zaprojektowanych w stylu perelowskim, można powiedzieć, czy krakowiankę w stroju właśnie tradycyjnym z cepeli, ale to była lalka gumowo właśnie taka z tworzywa sztucznego. Natomiast chciałabym też powiedzieć, że tutaj tata zaczął od tego, że są takie zabawki, które my uznajemy jako zabawki, które są od zawsze. Ale okazuje się, że historia misia to jest jakieś 120 lat. Historia lalki porcelanowej to jest niecałe 200 lat. Czy na przykład kolejki to też są zabawki, które były pierwsze wzory powstawały na początku XIX wieku. Więc to są tak zwane zabawki classic toys w języku angielskim i w międzynarodowym kolekcjonerstwie właśnie tak uznawane. Natomiast wcześniej były zabawki bardziej plenerowe, związane z takimi aktywnościami jak obserwacja zastane jakiejś pięknej sytuacji, czyli na przykład jakiegoś magicznego ogrodu, czy jakiejś scenki. Były zabawki optyczne, które wykorzystywały atrakcyjność iluzji różnych zjawisk optycznych jako fizyki. Stroboskopy, stereoskopy, czyli widzenie trójwymiarowe. To wszystko doprowadziło do powstania kina w przyszłości i mamy w kolekcji bardzo duży zbiór obiektów, które właśnie pokazują fascynację obrazem ruchomym. Więc tutaj, jeżeli chodzi o współczesność, to możemy wykorzystywać wiedzę na temat tej kolekcji do tego, jak interpretować kierunki, w których się rozwija zabawkarstwo, produkcja zabawek w dzisiejszych czasach. Być może przeanalizować, jakie będą zabawki w przyszłości, za dekadę, może za 50 lat. Cały czas ta dziedzina się rozwija, ale możliwość udokumentowania historii zabawki i pokazania poprzez najciekawsze egzemplarze, no to jest niesamowite. Ta atrakcja. Można przejrzeć internet i okaże się, że jest spora ilość obiektów, ale internet to jest dopiero medium, które od mniej więcej dekady pokazuje to zjawisko.
Jak z Wisławą Szymborską przeglądaliśmy między innymi karty do gry, Piotrusie, to zachwycała się, że tak cudownego kiczu to właściwie trudno szukać w innych kategoriach przedmiotów życia codziennego. I zresztą oglądając kiedyś wystawę zabawek, która odbyła się w Bunkrze Sztuki, wpisała się bardzo ciekawie: wszystko bym ukradła, ale pilnują. Jej komentarz też był bardzo fajny, ale z tego wynika, że te zabawki podobały się nie ze względu na swoją użyteczność, ale ze względu na swoją szatę zewnętrzną, na swoją wyjątkową urodę, niekoniecznie artystycznie podkreśloną.
Pani Kasiu, miała pani jakieś marzenie z dzieciństwa o jakiejś zabawce?
Tak, to były czasy, kiedy zaczęły wchodzić lalki Barbie. My byliśmy troszeczkę odcięci od tej kultury zachodniej, więc wszystko, co było kolorowe, nowoczesne...
Peweks na 18 stycznia, tak? Zna pani
o dziwo,
to?
O dziwo, ja nigdy niestety nie byłam w tym peweksie, chociaż napisałam kilka artykułów na temat takich dóbr na przełomie lat 90. i późnego PRL-u, ale no, znam te czasy z po prostu dzieciństwa. Więc no, my generalnie mieliśmy bardzo atrakcyjne dzieciństwo, dlatego że mieszkaliśmy w domu wielopokoleniowym z ogromnym ogrodem, z ogromnymi ilością przedmiotów, pomieszczeń i zawsze sobie znajdowaliśmy rozrywkę. Czy to wchodziliśmy na drzewa, czy to biegaliśmy po uliczce z sąsiadami, czy przemarzły nam na przykład nogi w listopadzie, bo nie chciało nam się wracać do domu, a świetna była zabawa gdzieś tam na górkach.
Na górkach.
Więc te zabawki były oczywiście bardzo istotne, ale znajdowaliśmy sobie właśnie z tej kultury braku, która niestety no, towarzyszyła nam, różne atrakcje, które sprawiły, że to dzieciństwo było bardzo szczęśliwe.
No jak wiadomo, najlepsza zabawka to, tak jak tutaj przed chwilą uznaliśmy w czasie piosenki, kałuża, błoto i jakiś patyk. I wtedy rzeczywiście znakomicie można spędzać czas.
I jeszcze chciałam dodać, że zabawka faktycznie ma rolę edukacyjną, więc zabawa to nie jest taka czysta przyjemność, ale dziecko nabiera umiejętności motorycznych, manualnych, interpretacyjnych, kreacyjnych, więc naprawdę zabawka to jest niedoceniony obiekt w dzisiejszej kulturze.
I znowu zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o wszystkim, o czym chcielibyśmy rozmawiać, ale to znaczy, że w kolejnym roku być może też znowu się spotkamy. Pani Katarzyna Sosenko i pan Marek Sosenko, za swoją działalność wyróżniony i honoris gratia i zasłużony dla kultury Polski, odznaczony, także to nie jest tak, że ta pana działalność nie jest zauważana i nie jest doceniana.
Nie dostałem tylko order uśmiechu, a wydaje mi się, że jak
wyjątkowo trzeba to naprawić.
Na to zasługuje.
Moja rola, żeby zadbać o to, bo faktycznie ja się też zajmuję wizerunkiem naszych działań, marketingiem i promocją, no ale też wyznaczeniem takich celów jak uhonorowanie działalności taty.
Pani Katarzyna Sosenko i pan Marek Sosenko, założyciele prowadzący Muzeum Zabawek Antykwariusze z Krakowa. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.